Na zdrowie to podcast o dobrym żywieniu dla wszystkich tych, którzy na co dzień nie mają czasu, by zdobywać informacje, a chcieliby zdrowo się odżywiać i szukają praktycznych wskazówek bazujących na rzetelnej wiedzy. W cyklu Na zdrowie wita Was Joanna Sztranc.
Witajcie! Dzisiaj chciałam pochylić się nad tematem, jak przygotować się do badań laboratoryjnych. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Bardzo często zadajecie mi pytanie, jakie badania należy wykonać przed pierwszą wizytą u dietetyka. I otrzymujecie ode mnie bardzo różne odpowiedzi, dlatego że bardzo różne są sytuacje, w jakich współpracujemy. I owszem, jest taka konkretna lista badań, które warto wykonać przed pierwszą wizytą u dietetyka. I to są badania ogólne, badania, które wykonujemy profilaktycznie. Powinniśmy je wykonywać przynajmniej raz do roku, niezależnie czy idziemy do dietetyka czy nie, czy do lekarza czy nie. Fajnie jest się przebadać, żeby trzymać rękę na pulsie i monitorować, czy wszystko jest ok. I taką listę możecie pobrać sobie z mojej strony internetowej, możecie też znaleźć na Facebooku. Taką listę znajdziecie u wielu dietetyków w różnych miejscach. Bardzo często usłyszycie odpowiedź, jakie badania wykonać. To zależy. To będzie też zależało od tego, w jakim stanie fizjologicznym jesteście. Inne badania będzie wykonywała kobieta, która stara się o poczęcie, trochę inna kobieta, która już jest w ciąży, jeszcze inna kobieta, która niedawno co urodziła dzieciątko, a jeszcze inne, na przykład kobieta, która zmaga się z insulinoopornością chociażby. Dla każdej z tych osób propozycja badań do wykonania będzie nieco inna. Dlatego odpowiedź taka najlepsza z możliwych to jest to zależy. Jednak chciałabym Was uwrażliwić na to, że na pierwszą wizytę u dietetyka nie musicie wykonywać żadnych badań. Przynajmniej do mnie. To nie jest niezbędne, to nie jest konieczne i to nie jest coś, co bardzo mocno przyspieszy proces naszej współpracy. Na pierwszej wizycie, kiedy się poznajemy, zajmujemy się tak zwanym wywiadem żywieniowym, wywiadem zdrowotnym, wywiadem medycznym, kiedy gromadzone są informacje, gdzie dzisiaj jesteście w Waszym stanie zdrowia, gdzie jesteście, jeśli chodzi o odżywianie, o styl życia, o emocje, o relacje, ponieważ to wszystko będzie bardzo mocno wpływało na to, jak się odżywiacie i na to, jak się czujecie. My mamy bardzo dużo aspektów, którym powinnyśmy się przyjrzeć na start i te wyniki badań, one jeśli się pojawią na którejś dopiero wizycie, to też jest ok i to też jest właściwe. To nie jest tak, że te wyniki badań są niezbędne podczas pierwszej wizyty. Może się okazać, że nasza współpraca będzie bardzo długo przebiegała i nie będzie wymagała w ogóle wykonania jakichś konkretnych, specjalnych wyników badań. To zależy, tak jak powiedziałam, od tego, z czym przychodzicie, jaki mamy cel naszej współpracy, nad czym pracujemy. Bywa też tak, że przychodzicie z jakimś celem, z jakimś problemem, na przykład bolesna miesiączka, a podczas tej pierwszej konsultacji, podczas rozmowy, podczas trochę grzebania w tych różnych informacjach, którymi się dzielicie, okazuje się, że Wasz problem to jest coś zupełnie innego i my się zaczynamy pochylać nad czymś trochę innym i owszem, w efekcie ta miesiączka się poprawi, ale my pracujemy nad czymś innym, więc fajnie jest przyjść na pierwszą wizytę po prostu z otwartą głową, z otwartym sercem i z taką szczerością, żeby podzielić się tym, jak jest, tu i teraz, a z tymi wynikami nie stresujmy się. Jeśli pojawią się na jakiejś kolejnej wizycie, albo wcale jeśli ich nie będzie, to też jest ok. Po drugie, wracając już do samych badań, jeśli jest taki moment, że te badania chcemy wykonać, jest potrzeba, żeby wykonać te badania, to okazuje się, że kiedy mamy wyniki badań i patrzymy na nie, to czasem martwią nas, że któreś parametry nie są w normie, że są w odchyleniu i my się zastanawiamy, tanie, co się zadziało, że tu jest jakieś odchylenie, nie wiem, w leukocytach albo coś jest powyżej normy, coś jest poniżej normy, poniżej tych wartości referencyjnych. I my zadajemy sobie pytanie, pierwsze, czy te badania zostały właściwie przeprowadzone? A nawet trochę bardziej idziemy w tym pytaniu, czy do tych badań dana osoba się właściwie przygotowała, ponieważ okazuje się, jak donoszą fakty z badań naukowych, z publikacji, między 45 a 85% błędnych wyników w badaniach leży po stronie czy jakby przyczyna tych błędów leży po stronie osób, które zgłaszają się na badania, po stronie złego przygotowania czy złego podejścia do tych badań. To jest bardzo dużo, zobaczcie, połowa błędów, nawet ponad 3/4 tych błędów, które pojawiają się na tych wynikach, które trzymacie potem w dłoni czy wyświetlacie na ekranach, jest spowodowana tym, że nie wiesz jak, że w ogóle trzeba się przygotować jakoś do badań. Ja kiedyś też nie wiedziałam, dlatego dzisiaj o tym odcinek. Jak przygotować się do badań laboratoryjnych, które są potrzebne na przykład podczas współpracy z dietetykiem, ale nie tylko. Pierwsza ważna rzecz. Bardzo ważna jest godzina pobrania. Dlatego tłumy w laboratoriach są o poranku, około godziny 7-8, dlatego że najczęściej zalecane jest, aby te badania wykonać rano i naczczo. Do naczczo jeszcze nawiążę. Dlaczego rano? Dlatego, że wiele substancji w naszym organizmie wydzielanych jest na innym poziomie w różnych porach dnia. Takim przykładem może być TSH, które bardzo często dzisiaj sobie badamy jako kobiety i super. I to TSH zmienia się w rytmie dobowym. Są substancje, które zmieniają się też w zależności od emocji, w zależności od poziomu czy intensywności wysiłku fizycznego, a nawet różnie w zależności od pory roku, więc to wszystko bierzemy pod uwagę, kiedy patrzymy na wyniki laboratoryjne. Natomiast co do pory dnia, TSH. Największe wydzielanie TSH jest późnym wieczorem i nocą, a najsłabsze południe. Więc teraz zobaczcie, inny wynik będzie, kiedy ktoś pójdzie na badanie TSH w południe, inny kiedy wieczorem, a jeszcze inny o poranku. I te wartości referencyjne, co do względem których wy porównujecie wasz wynik, one są celowane w godziny poranne. Dlatego badanie poziomu TSH należy wykonywać o poranku. Podobnie chociażby badanie poziomu kortyzolu, które też dosyć często analizuję w swojej pracy. Najwyższe wydzielanie kortyzolu jest godzinę, 2 godziny po wstaniu. To, co jest ważne, to żeby na badania zgłaszać się rano, także jeśli badamy inne parametry. Wpływ ma również to, czy my zjemy jakiś posiłek, czy my jesteśmy aż za bardzo przegłodzone. I tutaj chociażby próby wątrobowe, lipidogram, czyli te parametry lipidowe, kreatynina, mocznik, sód, a nawet ilość leukocytów. To będzie zależne od tego, o jakiej porze dnia i w jakiej kondycji psychofizycznej my zgłaszamy się na badanie. Oprócz tego, co powiedziałam o TSH, też takie dobowe wahania, jeśli chodzi o badania laboratoryjne, wykazują takie parametry jak żelazo, jak fosfor, potas, cynk, miedź czy erytropoetyna chociażby. Więc jeśli macie w wykazie zbadanie tych rzeczy, to dla was bardzo ważne jest, żeby przyjść na badanie rano. Niektóre badania hormonalne, które my kobiety wykonujemy, zwłaszcza kobiety, które starają się o poczęcie, nie wymagają badań o poranku. I o to zawsze dopytajcie lekarza czy specjalistę, który wam sugeruje wykonanie, który zleca wam wykonanie tych konkretnych badań hormonalnych, na ile ważne jest, żebyście to badanie wykonywały rano. Bo są takie badania, które możecie przyjść o dowolnej porze dnia i to też będzie ok. Więc to jest pierwsza rzecz, że zwyczajowo na to badanie jednak zgłaszamy się o poranku, ponieważ rzadko jest tak, to się zdarza, ale to nie jest częste, że badamy wyizolowany parametr. Zazwyczaj jest tak, że badamy kilka rzeczy naraz. Wystarczy, że będziemy badać lipidogram albo że będzie tam badanie TSH plus jeszcze inne rzeczy, no to wtedy rzeczywiście przyjście o poranku jest najlepszym rozwiązaniem. Po drugie, bardzo często słyszymy, żeby przyjść na badanie naczczo. Co to oznacza naczczo? Naczczo oznacza, że minęło przynajmniej 12 godzin od ostatniego posiłku. Czyli jeśli ja wybieram się na badanie około godziny 7-8, to znaczy, że ostatni posiłek, który zjadłam, był maksymalnie około godziny 18. To jest bardzo ważne, zwłaszcza jeśli badamy profil lipidowy, a bardzo często go badamy. I przy profilu lipidowym dodam jeszcze, że ważne jest nie tylko to, żeby być naczczo, czyli żeby zachować tę 12-godzinną przerwę od ostatniego posiłku, ale ważne jest też, żeby ten ostatni posiłek był lekkostrawny. Co to znaczy? Jeśli wy na kolację sobie zapodacie coś z żółtym serem, albo coś nabiałowego, albo jakieś jajka albo kiełbachę, albo odgrzejecie sobie sos z ziemniakami z obiadu i taki tłusty sos tłusty od jakiejś pieczeni, to automatycznie będzie to wpływało na chociażby wyniki lipidogramu. No i wtedy nie wiemy, czy ten wynik jest podwyższony z uwagi na to, co zjedliście, coś, co ma realny wpływ na wasz lipidogram, czy to jest wasz taki rzeczywiście już stan fizjologiczny, że macie podwyższony lipidogram. Na to zwracajcie uwagę dosyć mocno, żeby ten ostatni posiłek wieczorem, który zjadacie, po którym zamierzacie zachować tą 12-godzinną przerwę, żeby być na czczo, żeby on był lekkostrawny. I to jest bardzo ważne. Bycie na czczo jest też ważne nie tylko jeśli chodzi o lipidogram, ale też chociażby jeśli chodzi o badanie glukozy, proteinogramu, czy też badanie enzymów wątrobowych. To są takie rzeczy, które dosyć często badamy i to bycie na czczo jest tutaj bardzo ważne. Z byciem na czczo wiąże się kolejne pytanie, a mianowicie, no okej, ale jeśli przyjmę jakieś leki, suplementy, typu Euthyrox, który powinnam brać o poranku zaraz po wstaniu, to co wtedy? Zapytajcie lekarza, który zleca Wam to badanie, ponieważ nie dam Wam tutaj ogólnej odpowiedzi, że wszystkie leki i wszystkie suplementy powinnyście przyjmować dopiero po badaniu, tak byłoby super. Ale nie wiem, jakie leki przyjmujecie i nie jestem farmaceutką ani waszym lekarzem prowadzącym, więc nie zdecyduję się na taką opinię tutaj. Zapytajcie lekarza i farmaceutę i jeśli to jest możliwe, to ten dany lek przyjmijcie po badaniu dopiero. To jest też bardzo ważne, żeby o to zapytać i się o to dowiedzieć. Suplementy. Jeśli jest taka możliwość, a z suplementami zazwyczaj jest taka możliwość, to odstawiamy na 3 do 5 dni, ponieważ zwłaszcza jeśli badamy poziom wysycenia organizmu danym suplementem, to w momencie, kiedy my dzień przed, wieczorem jeszcze połkniemy sobie suplement, a rano idziemy na badanie krwi, to my tak do końca co badamy? Czy badamy to, na ile nasz organizm jest wysycony? Czy badamy, na ile jakby ten obieg tego suplementu jest widoczny w wynikach badań? Żelazo dla przykładu, tak? To są bardzo ważne rzeczy, żeby przed badaniem krwi odstawić suplement na te minimum 3 dni, najlepiej na 5 dni. I wtedy zbadać realne wysycenie organizmu, ponieważ to ta informacja jest dla nas istotna. I zdarzało się nieraz, że pacjentki, nie wiedząc o tym, przynosiły wyniki badań krwi, które były ponad wartości referencyjne, co je bardzo martwiło. I kiedy dowiedziały się, że warto odstawić przed badaniem dany suplement i jeszcze raz powtórzyć badanie, to się okazywało, że tam jest wszystko w normie i nie ma powodów do stresów i niepokoju. Więc zobaczcie, jak to jest bardzo, bardzo ważne. To samo dotyczy różnych ziół, które przyjmujecie, czy naparów ziołowych, czy leków ziołowych. Nam się bardzo często wydaje, że leki są takie ziołowe, są takie niewinne, że to takie tylko ziółko. Otóż nie. To też ma wpływ na nasze badania, więc jeśli te badania wykonujecie okresowo, to zachęcam, żeby podobnie jak suplementy, odstawić też zioła. Kolejna rzecz, mała czarna, czyli kawa. Niektórzy nie wyobrażają sobie poranka bez kawki, zwłaszcza jeśli na horyzoncie badanie krwi i gdzieś jeszcze trzeba dodatkowo podjechać, zanim dotrzecie do pracy. Uwaga, kawa będzie wpływała na wasze wyniki krwi z kilku różnych powodów. Po pierwsze, dlatego że kawa wypłukuje magnez chociażby. Po drugie dlatego, że kawa stymuluje wasze hormony stresu do aktywności, co z kolei przekłada się na wydzielanie glukozy, to z kolei wpływa na wydzielanie insuliny, więc wypijając kawę, czy wypijając czarną herbatę, czy na przykład kolę, nie podejrzewam, że ktoś przed badaniami wypija kolę, ta kawa jest chyba najczęstszym takim zapytaniem, to będzie miało realny wpływ na wyniki badań, które otrzymacie. Dlatego zachęcam, żeby odstawić w dniu badania tą kawę. Są sytuacje, kiedy zachęca się nawet do rezygnacji z kawy, czarnej herbaty, coli na kilka dni już przed badaniem krwi. To też jest czasami sugerowane, jeśli jest to zasadne. Jeśli macie potrzebę, żeby cokolwiek wypić rano, to wypijcie sobie po prostu szklankę ciepłej wody. To jest jak najbardziej ok, to jest pożądane nawet, ponieważ to ułatwia sam proces pobierania krwi, ponieważ jest lepiej nawilżony organizm, żyły są wtedy lepiej widoczne, ta krew lepiej płynie, jest mniejsze ryzyko, że w tej pobranej próbce stworzy się jakaś skrzeplinka i skrzepik i że tam nie będzie możliwości wykonania badań czy pomiarów, analityki. Więc wypicie ciepłej wody też pomoże Wam zwalczyć uczucie głodu, jeśli takowe Wam towarzyszy. Czyli przed badaniem krwi nie stosujemy większości leków, tylko te, które lekarz Wam wskaże, że musicie. Odstawiacie suplementy, odstawiacie zioła, rezygnujecie w dniu o poranku, kiedy idziecie na badanie krwi z kawki, a zamiast tego pijecie sobie szklankę ciepłej wody. Co jeszcze jest ważne? Alkohol. Alkohol też się uwidacznia w wynikach badań krwi, więc ja sugeruję, żeby te dwa dni przynajmniej wcześniej nie pić alkoholu. Alkohol zostawia ślad po sobie nawet do 2 tygodni w organizmie, jeśli chodzi o wyniki badań krwi, więc badania laboratoryjne są czasem wykorzystywane też do oceny wstrzemięźliwości od alkoholu w niektórych sytuacjach. No i też to, co jest bardzo ważne już na koniec, wysiłek fizyczny. Również ma istotny wpływ na wyniki badań laboratoryjnych, zwłaszcza na poziom glukozy i na poziom triglicerydów w naszych wynikach. To jest szczególnie ważne, jeśli planujesz rozpoczęcie wysiłku fizycznego, uprawianie sportu, a przed tobą masz badania laboratoryjne, to wstrzymaj się z tym rozpoczęciem dopiero po badaniach, jeśli nie uprawiasz sportu zwyczajowo. I w drugą stronę, jeśli sport jest Twoją codziennością, to nie rezygnuj z tego tylko na potrzeby badania krwi. Owszem, na badanie krwi najlepiej nie jechać rowerem, czy nie robić sobie joggingu biegnąc w kierunku laboratorium czy punktu pobrań. To niekoniecznie, ponieważ to będzie się przekładało też na Wasze wyniki krwi, może je zaburzać i wpływać na błędy w wynikach. Jak chociażby to, że wysiłek fizyczny powoduje mikrouszkodzenia w naszym organizmie i to może wywoływać lekki stan zapalny, i na przykład wzrost OB. I ktoś będzie się zastanawiał, o co chodzi, nie? Dlaczego tutaj jest lekko podwyższony OB i może szukać przyczyn. A w efekcie może się okazać, że ktoś wpadł na cudowny pomysł i po prostu przyjechał sobie rowerem, bo już zrobiło się fajnie na dworze i miał ochotę na trochę ruchu i połączył przyjemne z pożytecznym. Więc wyciągnął rower z garażu i pojechał do laboratorium, do punktu pobrań właśnie rowerem. I to mogło odbić się w wynikach badań i uzyskamy w ten sposób błędne badania. Dla nas kobiet szczególnie ważne jest także, w jakiej fazie cyklu menstruacyjnego jesteśmy i jeśli macie potrzebę, zalecenie, żeby zbadać konkretne hormony, to hormony badamy w bardzo konkretnym dniu cyklu. I jeśli ktoś sugeruje Wam, czy zaleca Wam, żeby zbadać hormony, to dopytajcie zawsze dokładnie, kiedy macie zbadać te hormony, dokładnie w którym dniu cyklu i dopytajcie też, czy jest to istotne, o jakiej porze dnia badanie będzie wykonywane. To jest dosyć ważne, więc to są takie podstawowe rzeczy, o które powinnyśmy zadbać, wykonując badanie krwi. Jeśli chodzi o badanie moczu, to należy pamiętać o tym, żeby mieć przede wszystkim jałowy pojemnik. Możecie go kupić w aptece, czasami są w przychodniach do wzięcia. Ważne, żeby on był jałowy i pobieramy najlepiej pierwszą porcję porannego moczu. Przed samym badaniem ważne jest, aby umyć okolicę ujścia cewki moczowej jedynie wodą. Nie używamy wtedy ani żadnych mydeł, ani żeli do higieny intymnej, nic z tych rzeczy. Jeśli już się umyjecie, to wycieracie się ręczniczkiem papierowym i oddajecie pierwszą porcję moczu do toalety i pobieracie tą próbkę moczu ze środkowego strumienia. Czyli trochę tego siusiu robicie, pobieracie próbkę moczu i dokończacie robienie siku. I do badania w zupełności wystarczy około 50 ml moczu. Nie musicie napełniać całego pojemnika. I zamykamy pojemniczek, czy opisujecie, czy nie, to już zależy od miejsca, gdzie będziecie oddawały ten pojemnik, od punktu pobrań. Dla nas jest ważne, żeby się podmyć w samej wodzie, wytrzeć ręczniczkiem papierowym albo papierem toaletowym i pobrać środkowy strumień. To jest bardzo, bardzo ważne. Jeśli pobieracie próbkę kału, to również bierzecie do tego specjalnie przeznaczony pojemnik. Możecie też kupić go w aptece z taką łopatką i pobieracie próbkę kału najlepiej z kilku miejsc, żeby ta próbka była możliwie różnorodna. To jest bardzo ważne. No i przechowywanie już gotowej próbki stolca w chłodnych warunkach też jest dosyć istotne. Niektórzy przechowują to w woreczku, dodatkowo w lodówce. W zależności, wiecie, od pory roku, od Waszych możliwości, dopytajcie w laboratorium, jak przechowywać tą próbkę kału po samym pobraniu, po bezpośrednio. I to by było na tyle. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, piszcie na mojego maila joasia@strands.org albo odzywajcie się przez social media feminamedic.pl. Tam jest strona internetowa pod tym adresem i tam znajdziecie linki do Facebooka, Instagrama. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję i do usłyszenia.